Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Na początek wiadomości watykańskie, w tym zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan nieszporami z Benedyktem XVI oraz papieskie orędzie misyjne. Następnie w cyklu Kościół na Wschodzie drugie i ostatnie spotkanie z misją w Mongolii. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Benedykt XVI zakończył tydzień modlitw o jedność chrześcijan, przewodnicząc ekumenicznym nieszporom w rzymskiej bazylice świętego Pawła za murami. Wzięły w nich udział delegacje różnych wyznań. W homilii Ojciec Święty przypomniał hasło tegorocznego tygodnia. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Te słowa Dziejów Apostolskich opisujące pierwotny Kościół w Jerozolimie zaproponowały do rozważań wspólnoty chrześcijańskie obecnie tam żyjące. Benedykt XVI zachęcił do wdzięczności Bogu za dotychczasowe owoce ruchu ekumenicznego. W ostatnich dziesięcioleciach osiągnęliśmy porozumienia co do różnych punktów, rozwijając relacje pełne wzajemnego szacunku i konkretną współpracę w obliczu wyzwań współczesnego świata.
Sappiamo bene tuttavia.
Dobrze jednak wiemy, że jeszcze daleko do jedności, o jaką modlił się Chrystus i jaką dostrzegamy w pierwszej wspólnocie jerozolimskiej. Jedność, do jakiej Chrystus przez swego ducha wzywa Kościół, nie urzeczywistnia się tylko na płaszczyźnie struktur organizacyjnych. Wyraża się o wiele głębiej, jako jedność w wyznawaniu jednej wiary, we wspólnym sprawowaniu kultu Bożego oraz w braterskiej zgodzie rodziny Bożej. Dążenie do przywrócenia jedności chrześcijan nie może się więc ograniczyć do uznania wzajemnych różnic i pokojowego współistnienia. Pragniemy jedności, która ze swej natury przejawia się w komunii wiary, sakramentów, posługi. Drogę do tej jedności musimy uznać za nakaz moralny, odpowiedź na to, do czego wzywa Pan. Trzeba więc pokonać pokusę rezygnacji i pesymizmu, czyli braku zaufania w moc Ducha Świętego. Mamy zdążać gorliwie ku temu celowi przez poważny dialog, by pogłębić wspólne dziedzictwo teologiczne, liturgiczne i duchowe. Przez wzajemne poznawanie się, przez formację ekumeniczną nowych pokoleń, a zwłaszcza przez nawrócenie serca i modlitwę.
Ewangelia powinna być głoszona wszystkim narodom i każdemu człowiekowi, przypomina Benedykt XVI w opublikowanym dziś orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Papież zaznacza, że głównym celem działalności Kościoła jest doprowadzenie wszystkich ludzi do wiary w Chrystusa. Ewangelizacja jest najcenniejszą posługą, jaką Kościół może zaoferować ludzkości każdej osobie, czytamy w orędziu.
W roku beatyfikacji Jana Pawła II Benedykt XVI obszernie nawiązuje do nauczania swego poprzednika. Przytacza m.in. jego apel o odrodzenie misyjnego zaangażowania wystosowany z okazji wielkiego jubileuszu. Papież Polak, jak przypomina Benedykt XVI, podkreślał wówczas, że Kościół potrzebuje dziś tego samego zapału misyjnego, jakim odznaczali się pierwsi chrześcijanie. Przytacza też surowy bilans misji Kościoła, jakiego dokonał jego poprzednik w encyklice Redemptoris Missio. Sługa Boży stwierdził tam, że misja Kościoła wciąż znajduje się w fazie początkowej. Wyraził też przekonanie, że ewangelizacja, jeśli Kościół naprawdę się w nią zaangażuje, doprowadzi do jego odnowy, bo wiara się umacnia, kiedy jest przekazywana. Ze swej strony Benedykt XVI dodaje, że ośrodkiem misyjnego odrodzenia powinna być liturgia. To właśnie w niej doświadczamy tego, czym mamy dzielić się z innymi, zbawczej mocy Słowa Bożego i tajemnicy paschalnej Chrystusa, czytamy w orędziu.
Przypomnijmy, że Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października.
Wczorajszy atak terrorystyczny na moskiewskim lotnisku Domodjedowo, który kosztował życie 35 osób, wywołał liczne reakcje na świecie. Telegram kondolencyjny wystosował m.in. watykański sekretarz stanu, potępiając ten akt przemocy. Kardynał Tarcisio Bertone zapewnił jednocześnie o papieskich modlitwach w intencji zabitych i rannych oraz ich bliskich.
Za ofiary zamachu modli się również wspólnota rosyjskich katolików. Jak stwierdził ordynariusz archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, arcybiskup Paolo Pezzi, Intencją modlitwy jest to, byśmy nie tracili rozsądku i umiłowania życia, abyśmy nigdy nie odwoływali się do śmierci jako sposobu rozwiązywania problemów. Ze słowami potępienia, a jednocześnie z wezwaniem do władz, aby lepiej chroniły swoich obywateli, zwrócił się też patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl.
Struktury Kościoła katolickiego mają już 20 lat. Znaczącą rolę w ewangelizacji tego azjatyckiego kraju mają misjonarze z całego świata, w tym Salezjanie z Polski. O ich działalność w kraju Chinggis Khana zapytaliśmy pracującego od 5 lat w Ulan Bator księdza Wiktora Dziurdzie. Co przyciąga młodzież mongolską do kościoła? Czy propozycje duszpasterskie są adekwatne i z jaką spotykają się odpowiedzią?
To, że coś im organizujemy, czy wychodzimy z czymś do nich, to jest bardzo ważne dla młodzieży, dla dzieci, to, żeby coś im zorganizować. Proszę sobie wyobrazić, kiedy zima trwa tutaj prawie pół roku i ludzie mieszkają w jurtach, szczególnie młodzież przychodząc ze szkoły, nie pójdą do kolegi czy do koleżanki, bo kolega albo koleżanka mieszka ileś tam kilometrów dalej, więc w jurcie naprawdę nie ma co robić, oprócz tego, że się ogląda telewizję. Jeśli ktoś ma telewizor w jurcie, jeśli ktoś ma prąd, bo bywa tak, że często ludzie mieszkają bez prądu i bez telewizora. Więc co robić w tej jurcie? Oni chodzą i szukają czegoś. Jeśli my wyjdziemy z jakąś propozycją dla nich, to oni przyjdą tutaj i będą razem z nami. Czy to są jakieś zajęcia sportowe, czy to są jakieś zajęcia edukacyjne, czy cokolwiek. Bo bardzo chętnie gromadzą się wokół nas. No i właśnie poprzez to robienie czegokolwiek z nimi, nawet poprzez sport, przez to, żeby pograć w piłkę, można jakieś zaczątki wiary czy ewangelizacji razem z nimi robić.
Czy widać już owoce waszej pracy misyjnej?
Tak, są owoce naszej pracy. Mówię tutaj nie tylko o nas o Salezjanach, ale generalnie o pracy misjonarzy. Widać te owoce teraz na co dzień. Prowadzimy szkołę techniczną w Ulan Bator dla młodzieży z 5 działami. Akurat w tym momencie mamy 350 uczniów na tych 5 działach. Nie możemy prowadzić żadnych zajęć związanych z katechezą, natomiast możemy być między młodzieżą i z tą młodzieżą rozmawiać, opowiadać o naszej wierze. Chętnie słuchają. Szczególnie ci, którzy mają, czy mieli jakiś kontakt z misjonarzami albo z chrześcijanami kiedykolwiek. Mamy pierwsze owoce naszych uczniów. Są ludzie ochrzczeni, nie tylko z uczniów, z pracowników również. Mamy sporo osób, które przyjęły chrzest, które są wierzące i praktykujące. Także na co dzień widać te efekty, chociaż człowiek chciałby zobaczyć więcej. My proponujemy, a Pan Bóg łaskę rozdziela. W Ulan Bator mamy 2 dzieła, jedno dość spore, to jest właśnie szkoła, o której wspominałem teraz. Drugim dziełem jest ośrodek dla dzieci z ulicy, gdzie gromadzimy w ośrodku dzieci, które naprawdę swego czasu były na ulicy i organizujemy im dom. Dajemy im nie tylko wykształcenie, ale przede wszystkim to chyba, czego najbardziej potrzebują, czyli spokoju i bezpieczeństwa. To, czego u siebie w rodzinach dysfunkcyjnych niestety nie mogli znaleźć. Aktualnie w ośrodku przebywa 14 wychowanków, ale to jest liczba zmieniająca się bardzo płynnie. Są dzieci, które przebywają od kilku lat, znajdujemy im rodziny, rozmawiamy z tymi rodzinami, przekonujemy, że najlepiej dziecku jest w rodzinie. Jeśli jest taka możliwość, to wysyłamy z powrotem do rodziny. Są przypadki sukcesu, kiedy dzieci są szczęśliwe, wracając do rodziny po iluś tam latach rozłąki. A są też takie przypadki, kiedy dzieci z powrotem wracają na ulicę. Także nasza praca, myślę, jest bardzo potrzebna tutaj jako cząstka pracy całego Kościoła. To jest właśnie to, co my jako Salezjanie proponujemy szczególnie młodzieży. Coś, bez czego nie ma przyszłości dla młodych ludzi. Bez zdobycia zawodu nie ma szans na jakieś godziwe życie. To jest tylko wegetacja z dnia na dzień. Kiedy jedziemy na rynek, można spotkać mnóstwo młodych ludzi i to w różnym wieku. To są czasem dzieci, ludzie, którzy mają się jakiejkolwiek pracy, aby zarobić chociaż kilka tu gruków na to, aby przeżyć. Oni nie myślą perspektywicznie, co będzie za tydzień. Oni myślą, co ja dzisiaj wieczorem wiem. Można spotkać na ulicach mnóstwo ludzi, nawet dzieci, które zbierają butelki, które zbierają złom, cokolwiek, co można spalić, co można sprzedać. To jest ich praca. Oni z tego żyją. Czasami całe rodziny żyją z takiego ulicznego żebractwa. Więc wychodząc z propozycją edukacji, to jest coś, co w tym momencie chyba najbardziej temu krajowi jest potrzebne, aby ten kraj mógł powstać na nogi.
Te problemy przeżywane przez młodzież związane są zapewne z sytuacją ekonomiczną kraju. W jakiej sytuacji znajduje się teraz Mongolia?
Sytuacja ekonomiczna jest trudna. Tutaj nie ma żadnych fabryk. Ludzie nie produkują. Tutaj jest mnóstwo sklepów i powstają coraz to nowe sklepy. Ludzie prowadzą biznes, kupują w Chinach, zaraz za granicą rzeczy, przywożą do miasta i sprzedają. I z tego żyje chyba połowa kraju. Nie ma żadnego przemysłu. A jeśli jest, to są malutkie firmy, które być może kiedyś tam się rozwiną.
Jakie zawody cieszą się największym zainteresowaniem młodych Mongołów w szkole prowadzonej przez Salezjanów?
Najwięcej uczniów mamy na trzech działach. To jest dla dziewcząt dział dla sekretarek, natomiast dla chłopców to jest automechanika, no i spawacze i hydraulika jest jako jeden dział. Więc na tych trzech działach mamy oblężenie. Młodzież, jak już nie ma miejsca, no to wtedy jakiś inny zawód wybiorę.
Z jakich krajów pochodzą misjonarze pracujący w Mongolii?
Misjonarzy mamy z całego świata. Z zakonów, no to oprócz nas, Salezjanów, to mamy jeszcze siostry Salezjanki, które są od niedawna. Mamy siostry Miłosierdzia, mamy jeszcze bodajże trzy zgromadzenia z Korei. Mamy księży diecezjalnych. Tutaj raczej nikt nie rozróżnia, że o, to są Salezjanie, to są siostry Miłosierdzia. Po prostu traktujemy się jako jedna wielka rodzina. Zresztą znamy się nawzajem, bo wszystkich misjonarzy i misjonarek pracujących w Mongolii jest niewiele więcej niż 50 osób, więc no nie sposób nie znać się nawet z imienia, nie tylko z widzenia. Mamy spotkania wszystkich misjonarzy dwa razy do roku. To są takie już obowiązkowe, gdzie nawet z dalekiej prowincji przyjeżdżają misjonarze na spotkania. Natomiast staramy się spotykać dość często, raz na miesiąc czy raz na dwa miesiące. Biskup organizuje spotkania takie trochę modlitewne, trochę takie integracyjne dla nas. Choćby też po to, żeby się wspólnie pomodlić, czy żeby wspólnie zjeść jakąś kolację, czy żeby chociaż wspólnie trochę poprzebywać.
Czy Mongołów rzeczywiście interesuje chrześcijaństwo?
No to jest dość trudne pytanie. Ja rozmawiałem z naszymi pracownikami, ludźmi ochrzczonymi, mówią, że to zależy od tego, co Kościół, czy powiedzmy, co misjonarze proponują, ale nie są raczej nastawieni entuzjastycznie, że o, teraz idę do kościoła. Nie. Ten człowiek musi zobaczyć, musi dotknąć, musi poczuć tego ducha i wtedy wchodzi. Jest sporo ludzi, którzy gdzieś tam przewinęli się pod dachem kościoła. Przyszli, popatrzyli, poszli, ich to nie interesuje. Generalnie nie są bardzo zainteresowani, ale też nie można powiedzieć, że nie ma jakiegoś zainteresowania. To jest coś nowego dla nich, jakaś nowa duchowość, nowa propozycja. Generalnie Mongołowie są ludźmi uduchowionymi. Bardzo mocno zakorzeniony jest szamanizm, tutaj buddyzm, chrześcijaństwo jest no, stosunkowo od niedawna, więc chyba potrzeba trochę czasu i wytężonej pracy.
Co jest trudne do zaakceptowania w wierze katolickiej dla mentalności i kultury mieszkańców Mongolii?
Wiele rzeczy jest trudnych do zaakceptowania w wierze chrześcijańskiej. Dla tych, co już przyjęli chrzest, mówię tutaj o konkretnych osobach, mówię o naszych pracownicach, to jest to, że kobieta przyjęła chrzest, ma męża, który nie jest chrześcijaninem, nie jest katolikiem, no i tutaj dochodzi do pewnych nawet małych pięć, kiedy ta pani chce iść do kościoła na mszę, a mąż mówi, że nie, idą do świątyni buddyjskiej, no i tutaj dochodzi do pewnych pięć. Inną rzeczą, taką trudną do przeskoczenia, to jest wiara w przesądy. Bardzo często nasi pracownicy, kiedy mają jakiś problem czy jakąś niezgodę z sąsiadami, sąsiedzi straszą. Szaman na ciebie ześle jakieś przekleństwo i oni naprawdę boją się tego. Nieraz tutaj rozmawiałem z niektórymi paniami. Mówię, no ale jak ty możesz się bać szamana, który przeklnie cię? No fader, ale no tak jest, no on przeklnie i potem coś mi się stanie. Mówię, no ale przecież jesteś wierząca. Wierzysz w Pana Jezusa, wierzysz w Chrystusa, chodzisz na Eucharystię i boisz się szamana jakiegoś? No ja wiem, że nie powinnam, ale no to jest taka mentalność zakorzeniona już od małego. To jest ciężko im przejść. Boją się duchów. Dla nich ciężko jest zrozumieć sens duchowości naszej katolickiej, chrześcijańskiej, że Pan Jezus żyje w nas, że my przyjęliśmy Chrystusa do naszego serca. Oni generalnie boją się duchów. Jeśli powie się małym dzieciom, że widziałem ducha, no to jest straszny popłoch. To są rzeczy, które no muszą chyba jakoś sami doświadczyć, dotknąć, że to nie jest nic strasznego. Ale są sukcesy. Pewni ludzie przechodzą ponad tym, wierzą.
Jakie wyzwania stoją przed młodym kościołem Mongolii?
No na pewno praca systematyczna z ludźmi, którzy już przyjęli chrzest. To jest duży problem u nas tutaj w Mongolii z tymi ludźmi, którzy przyjęli chrzest. Po pierwszym takim zauroczeniu dużo ludzi odchodzi od, może nie tyle od wiary, ale no już kończy swoją przygodę z Kościołem, nie przychodzą na Eucharystię, nie przychodzą na spotkania. Gdzie leży problem, trudno powiedzieć. Myślę, że też my musimy uderzyć się w pierś, szczególnie ci, którzy prowadzą parafię. Może za mało uwagi poświęcone jest tym, którzy już przystąpili do Kościoła, za mało formacji. Szczególny nacisk jest położony na katechumenów, na tych, którzy przygotowują się do chrztu. Cała formacja trwa 2 lata przed przyjęciem chrztu. Natomiast jest mały nacisk położony na formację już po przyjęciu chrztu i tu już widać te owoce, czy brak owoców. Kiedy przychodzi się na mszę, na przykład u nas w Ulan Bator w katedrze, na mszę niedzielną, no to sporo jest obcokrajowców i sporo jest Mongołów. Natomiast w ciągu tygodnia to są 2-3 osoby, jak mamy szczęście. To są nasze takie problemy. Praca systematyczna nie tylko przed chrztem, ale również i po przyjęciu chrztu.
Czy potrzeba więcej misjonarzy i misjonarek oraz współpracowników świeckich, by misja w Mongolii była nadal kontynuowana?
Na pewno są potrzebni misjonarze, choćby ze względu na klimat. Klimat jest tutaj bardzo ostry. Lata są bardzo gorące, temperatura dochodzi do 40 stopni. Zimą, tak jak mówiłem wcześniej, minus 40, czasem minus 50, więc misjonarze, szczególnie ciepłych krajów, niestety muszą opuszczać Mongolię, muszą wracać do siebie albo zmieniać placówkę na jakiś cieplejszy kraj, bo po prostu organizm nie wytrzymuje tego. Część misjonarzy z powodów zdrowotnych musiała opuścić Mongolię. No trzeba te braki uzupełniać, więc potrzeba nam nowych misjonarzy. Mongolia jest ogromnym krajem, jest 5 razy większym niż Polska, chociaż ludności ma niewiele w porównaniu z Polską, troszkę więcej niż 2,5 miliona ludności rozsianych na ogromnym obszarze. Więc jak Kościół jest mocno działający w miastach takich jak Ulan Bator czy Darchan, tam gdzie mamy naszą parafię i centrum młodzieżowe, tak w tych miasteczkach leżących ileś tam setek kilometrów od Ulan Bator, no niewiele się dzieje, czy się nic nie dzieje, ze względu na brak personelu, brak misjonarzy, czy brak wolontariuszy, którzy mogliby gdzieś tam z misjonarzami jakąkolwiek pracę zacząć.
Jakiego wsparcia potrzebują misjonarze pracujący w Mongolii?
No na pewno jest potrzeba nam dużego wsparcia modlitewnego. Naprawdę nieraz brakuje sił, cierpliwości, jakiegoś takiego zapału do pracy, kiedy nie widać owoców, czy powiedzmy człowiek chciałby widzieć, a nie widzi tak, jakby sobie wyobrażał. Potrzeba nam dużo pomocy modlitewnej, módlcie się, kochani, za nas, wspierajcie nas swoją modlitwą. To z takich potrzeb duchowych, z potrzeb materialnych, to jest studnia bez dna, chociażby dla nas, dla salezjanów. Ja znam dokładnie sytuację, bo jestem administratorem, ekonomem szkoły, naszego ośrodka. Jak jest w innych miejscach, podejrzewam, że jest tak samo. Wszystkie wydatki, jakie musimy pokryć, pokrywamy z własnej kieszeni albo z kieszeni dobroczyńców, czyli z całego świata zbieramy pieniądze, aby utrzymać naszą szkołę, nasz ośrodek. Państwo naszej pracy nie pomaga. Jest pomoc państwa dla szkoły jako dla instytucji edukacyjnej, ale to jest kropla w morzu potrzeb. Także potrzeba nam wsparcia i duchowego, potrzeba nam wsparcia finansowego.
Dziękujemy bardzo naszemu gościowi. A Państwu przypomnę, że o życiu i wyzwaniach Kościoła w Mongolii rozmawialiśmy z pracującym tam misjonarzem, księdzem Wiktorem Dziurdzią Salezjaninem. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.